Powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Adamska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek w towarzystwie pana Michała Malinowskiego, dietetyka i psychologa. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o szczupłości, o zdrowiu, o coś nowego, o zdrowiu, tak.
Tak.
Niespodzianka. O zdrowiu w kontekście szczupłości, tak można by najogólniej powiedzieć.
No właśnie, albo o braku zdrowia z tytułu szczupłości.
Generalnie nie pasuje mi to, panie Michale.
Nie. No właśnie, nam wszystkim kojarzy się szczupła sylwetka ze zdrowiem. Natomiast okazuje się, że to nie zawsze jest prawda. I bardzo często niestety ta szczupłość postrzegana jako element zdrowia powoduje, że na przykład rzadziej robimy jakieś badania, bo wydaje nam się, że z punktu widzenia naszej sylwetki wszystko z nami jest okej. A okazuje się, że sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Wiadomo, natura i biologia człowieka nie jest prosta i może się okazać, że będąc szczupłym, czyli mając wskaźnik BMI na przykład w normie, możemy mieć problem z jakimiś zaburzeniami metabolicznymi, które tak generalnie kojarzymy jednak z nadmiarową masą ciała.
A te zaburzenia metaboliczne u osoby szczupłej są podobne jak u osoby z nadwagą czy osoby otyłej?
Dokładnie tak. Czyli jakby choroby metaboliczne to są te choroby, które w pewnym sensie dotyczą procesu trawienia, czyli z tego, co się dzieje w naszych komórkach z substancjami energetycznymi, które tak naprawdę dostarczymy w pożywieniu. No i takim typowym zaburzeniem metabolicznym jest na przykład cukrzyca, prawda? Albo insulinooporność, albo niealkoholowe stłuszczenie wątroby. O tym wszystkim sobie powiemy, ale wydaje się, że na przykład szczupła osoba raczej nie powinna zachorować na cukrzycę, albo nie powinna mieć stłuszczonej wątroby. Że to są takie choroby, które jednak są przypisane nadmiarowej masie ciała. A okazuje się, że badania o tym nawet mówią, że wśród grupy szczupłych osób około 20% wykazuje się jakimiś zaburzeniami metabolicznymi i u niektórych nawet występuje tak zwany zespół metaboliczny, o którym jeszcze sobie powiemy. I co też myślę jest bardzo ciekawe, że wśród otyłych osób wcale nie wszyscy rozwiną zaburzenia metaboliczne. I wśród otyłych osób mniej więcej 70% będzie miało te zaburzenia, a jednak 30% nie. I warto się zastanowić, dlaczego tak jest.
No to po co, panie Michale, się tak wysilać, dążyć do tego, żeby nasza masa ciała była prawidłowa, utrzymywać wagę, wskaźnik, o którym pan mówił. No po co to wszystko, jak można mieć takie same parametry, mając dużo więcej kilogramów?
Problem polega na tym, że tak naprawdę nie wiemy tego, jakie są te nasze geny. Więc może się okazać, że no raczej nie powinniśmy tego testować, ale że doprowadzimy się do otyłości, a jednocześnie nie rozwiniemy żadnych chorób metabolicznych, bo będziemy mieli dobre geny, a te geny w naszym organizmie tak naprawdę oznaczają wysoką możliwość składowania tkanki tłuszczowej. To jest bardzo skomplikowane. My jakby w współczesnej kulturze i w dzisiejszym świecie nie bardzo lubimy tkankę tłuszczową, ale okazuje się, że to, ile w naszym organizmie jest w stanie w sposób bezpieczny odkładać się tkanki tłuszczowej, decyduje o tym, czy te choroby się rozwiną, czy nie. Żeby to jeszcze trochę bardziej wyjaśnić, można posunąć się do takiego przykładu, na przykład zbiornika retencyjnego. Czyli można powiedzieć, że ten nasz zasób tkanki tłuszczowej jest, szczególnie tej podskórnej, jest takim naszym zbiornikiem retencyjnym, który pozwala nam zachować bezpieczeństwo, jak w przypadku powodzi, prawda? Jak spadnie za dużo deszczu, czyli jeżeli my zjemy za dużo kalorii, to ten deszcz w sposób bezpieczny jest magazynowany w tym zbiorniku i podobnie jest u nas. Ten nadmiar kalorii, który metabolizujemy, odkładamy w postaci tkanki tłuszczowej w adipocytach, czyli w komórkach tłuszczowych. I teraz jeżeli tego deszczu będzie za dużo, może się okazać, że zbiornik retencyjny A zacznie przeciekać, a B zacznie się z niego wylewać. I dokładnie to samo dzieje się w naszym organizmie. Czyli niektórzy z nas mają bardzo duże zbiorniki retencyjne, czyli mają olbrzymią możliwość składowania tkanki tłuszczowej i ten nadmiar kalorii jest dla nich bezpieczny. Natomiast wśród szczupłych właśnie osób, które wykazują zaburzenia metaboliczne, okazuje się, że ich możliwość bezpiecznego składowania tkanki tłuszczowej ze względu na to, że mają, no tak w cudzysłowie, mały ten zbiornik retencyjny, jest tak mała, że
nie zacznie przeciekać. Tak,
że ten zbiornik na początku zaczyna przeciekać. Jeżeli ten zbiornik, czyli ta tkanka tłuszczowa, nie trzyma, nie jest w stanie magazynować większej ilości nadmiaru energii, którą spożywamy, to okazuje się, że tłuszcz przedostaje się w miejsca, w których w ogóle go nie powinno być. Pierwszym takim miejscem jest na przykład wątroba. W związku z tym, że wątroba odpowiada za w ogóle tworzenie trójglicerydów, czyli za proces odkładania tkanki tłuszczowej, to pierwszym miejscem, które zaczyna przerastać, jeżeli chodzi o nadmiar tłuszczu, to jest wątroba. I wtedy mamy do czynienia z takim zaburzeniem jak niealkoholowe stłuszczenie wątroby i jest to pierwszy sygnał, że w naszym organizmie coś jest nie tak.
No dobrze, panie Michale, przerwę na momencik. Tak. Mówimy teraz o chorobach metabolicznych, ale osoby otyłe czy osoby z nadwagą, no jednak narażone są na inne choroby, których nie doświadczą ludzie szczupli, tak? Powiedzmy, że nie metaboliczne, ale na przykład stawy będą obciążone, serce.
Jasne. To w tej perspektywie tak, ale z punktu widzenia jakby samych chorób metabolicznych, to trudno mówić o szczupłej osobie, jeżeli ma wysoki poziom tak zwanej tkanki trzewnej. Czyli jakby idąc dalej, tkanka tłuszczowa, jeżeli nie ma już tego bezpiecznych możliwości składowania, odkłada się w naszym brzuchu w postaci tkanki trzewnej, czyli między narządami wewnętrznymi. I okazuje się, że ten rodzaj odkładającej się tkanki tłuszczowej jest dla nas tak naprawdę największym zagrożeniem, ponieważ ona generuje wzmożony proces zapalny, czyli odpowiada za produkcję tak zwanych cytokin prozapalnych, czyli interleukiny 6, czyli TNF, takich związków, które później bardzo oddziałują na nasz organizm, tworzą stany zapalne, a istnieje też taka hipoteza na przykład, że te stany zapalne później odpowiadają za na przykład rozwój choroby nowotworowej. Także to właściwie nie chodzi o to, ile ważysz, tak? Tylko chodzi o to, jaki masz poziom nadprogramowo odłożonej tkanki tłuszczowej w różnych swoich tkankach. Więc przerasta nam wątroba, przerastają nasze trzewia, stłuszcza się nasze serce, tak? Stłuszcza się nasza trzustka i stłuszczają się nasze mięśnie. I o tym warto powiedzieć, że nadmiar tkanki tłuszczowej na początku w włóknach mięśniowych, czyli jak na przykład ktoś lubi stek i kupuje sobie takie marmurkowe steki, to te marmurkowe steki to jest nic innego jak przerośnięty mięsień właśnie tkanką tłuszczową. I u ludzi dzieje się dokładnie to samo. Kiedy ten nadmiar tkanki tłuszczowej wypełni już po brzegi te możliwości składowania, tkanka tłuszczowa na przykład przedostaje się do mięśni i tworzy te marmurkowe mięśnie.
Czyli, przepraszam, my możemy sobie wyobrazić na przykład naszą wątrobę jako taki marmurek trochę, tak?
Tak,
żeby mieli zwizualizować?
Tak. Tutaj możemy podać przykład foie gras, czyli takiego pasztetu, który robi się ze stłuszczonej po prostu wątroby gęsi, którą się nadmiarowo karmi kukurydzą. Więc jakby każdy organ w naszym ciele może zostać przekarmiony tą tkanką tłuszczową i to w sposób dramatyczny wpływa na jego funkcjonowanie. W związku z tym no, pojawiają się problemy metaboliczne, które niekoniecznie związane są właśnie z naszą masą ciała. I jeszcze chciałem powiedzieć o czymś, że te zaburzenia metaboliczne, one jakby działają trochę na zasadzie takiego kontinuum, czyli chodzi o to, że jeżeli jest jedno takie zaburzenie, to ono być może jakoś tak strasznie nie oddziałuje na nasz organizm. Ale kiedy tych zaburzeń zaczyna pojawiać się bardzo dużo i one na siebie wzajemnie oddziałują, to wtedy dopiero zaczynają się tak naprawdę prawdziwe problemy z naszym zdrowiem i takie nagromadzenie tych problemów metabolicznych z różnych narządów nazywamy zespołem metabolicznym, odkrytym przez doktora Ravena, który na początku go nazywał zespołem X, ale tak naprawdę ten zespół metaboliczny, czyli połączenie poszczególnych dysfunkcji, zaraz powiemy...
Właśnie jeszcze, jakie to jakie są dysfunkcje, tak, bo to ważne.
Czy też tak. Powoduje olbrzymie ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, czyli znowu grozi nam zawał albo udar. Jeżeli chodzi o ten zespół metaboliczny, Amerykanie na niego mówią MedSen, czyli metabolic syndrome. I zgodnie z dzisiejszą wiedzą i tymi współczesnymi standardami, zespół metaboliczny wykrywamy wtedy, kiedy uda się spełnić 3 z 5 kryteriów. I co bardzo ciekawe a propos masy ciała, że wcale bycie otyłą osobą nie jest kryterium wystąpienia tego zespołu metabolicznego. Ale pierwszy jest taki, że trzeba mieć w pasie powyżej 102, jeżeli jesteśmy mężczyzną, lub u kobiet powyżej 88 cm. Drugi punkt jest taki, że trzeba mieć podwyższone trójglicerydy. Trzeci element jest taki, że trzeba mieć obniżony HDL, czyli ten tak zwany dobry cholesterol. Czwarty punkt jest taki, że trzeba mieć podwyższone ciśnienie. I piąty punkt jest taki, że trzeba mieć podwyższony poziom glukozy. I teraz zobaczmy, że jeżeli jesteśmy szczupłą osobą, ale jednocześnie mamy podwyższoną glukozę, podwyższone ciśnienie oraz na przykład obniżone trójglicerydy, to spełniamy już wszystkie punkty, które jakby świadczą o tym, że występują u nas zespół metaboliczny, czyli tak naprawdę olbrzymi problem dla naszego zdrowia.
Czyli już wiemy, jakie badania trzeba zrobić, bo to jest pytanie, które chciałam panu zadać, ale już pan pośrednio odpowiedział na to pytanie.
Ja myślę, że tych badań jest dużo więcej.
Ale takie podstawowe,
które
tak?
Warto zrobić. No ale to, co zawsze warto zbadać, to poziom glukozy. I tu może też warto powiedzieć o tym, jakim fantastycznym narządem jest nasza wątroba. I jak to stłuszczenie wątroby strasznie na nią źle wpływa i po prostu ją powoli niszczy. Dlatego, że w naszym organizmie płynie dokładnie 5 gramów glukozy. Czyli w naszym organizmie w całej ilości krwi w każdym momencie, chyba że jesteśmy po posiłku, wtedy ten poziom glukozy rośnie, płynie łyżeczka płaska glukozy. Jedna płaska łyżeczka glukozy to jest to, co nam wystarcza na to, żebyśmy w danej chwili mieli siły i żebyśmy rozmawiali. 1 gram glukozy to jest 20 kilokalorii. Tak więc proszę zobaczyć, że tak naprawdę ilość glukozy, która płynie w naszej krwi, starcza nam tak naprawdę na kilka minut życia, jeżeli chodzi o źródło energii. W związku z tym ta nasza wątroba w sposób perfekcyjny musi nam tą glukozę dorzucać do krwiobiegu, tak żeby ciągle utrzymywał się ten poziom 100 jednostek. I to pokazuje, jak perfekcyjnym narządem jest ta wątroba. I teraz zobaczmy, że cukrzycę u nas diagnozuje się wtedy, kiedy ten poziom glukozy rośnie z 5 gramów, czyli z tej jednej łyżeczki, do 7 gramów, czyli do łyżeczki i trochę. Więc jaka niewielka jest różnica pomiędzy tym, kiedy jesteśmy super zdrowi, a tym stanem, kiedy rozwija się u nas cukrzyca. Więc podstawowym badaniem jest poziom glukozy nadto, poziom insuliny, profil lipidowy z oznaczeniem oczywiście trójglicerydów. Można też oznaczyć tak zwaną cząsteczkę VLDL, czyli cholesterolu o bardzo niskiej gęstości, który odpowiada za transport właśnie tych trójglicerydów. No i musimy jeszcze zbadać, wiadomo, poziom naszego ciśnienia. No i warto wziąć miarkę.
Oraz, i w pasie się tak, zmierzyć. I w biodrach, się, tak?
Tak. Nie, w pasie.
To jest podstawa. Na zakończenie króciutko, panie Michale, co powinna zrobić szczupła osoba, żeby nie dopuszczać do choćby niealkoholowego stłuszczenia wątroby i tych wszystkich kłopotów z metabolizmem?
Początkiem i końcem wszystkich naszych problemów jest po prostu kryzys obfitości. I jakby nie ma żadnych tajemnic, że cukrzyca w efekcie powstaje z powodu długotrwałej insulinooporności, a insulinooporność powstanie wtedy, kiedy po prostu będziemy zbyt mocno przeenergetyzowali, czyli będziemy dostarczali zbyt dużo energii do naszego organizmu. Oczywiście kwestia rozwinięcia się tej cukrzycy to są lata insulinooporności, na przykład 10 lat insulinooporności, ale ta insulinooporność jest odpowiedzią naszego organizmu na nadmiar energii, którą po prostu sobie dokładamy.
Więc czyli bilans energetyczny, o którym pan mówi.
Jest zawsze najważniejszy i ten bilans energetyczny, ostatnio rozmawialiśmy też o tym, że aktywność fizyczna nie powoduje, czy też nie pomaga w redukcji masy ciała. To był temat dosyć kontrowersyjny, ale mam nadzieję, że udało mi się pokazać, że te kompensacje, które się dzieją i w psychologii, i w naszej fizjologii, powodują, że tak naprawdę aktywność fizyczna wcale nie sprzyja procesowi odchudzania. Ale nie ma zdrowia bez aktywności fizycznej, o czym warto jeszcze raz powiedzieć. I w przypadku naszego zdrowia metabolicznego, aktywność fizyczna jest jednym z ważniejszych elementów. Po pierwsze dlatego, że zużywa glukozę, tak? Czyli jakby chronimy się przed tym, żeby ten nadmiar glukozy w naszym organizmie dominował. Po drugie, pozwala nam dbać o naszą masę mięśniową, czyli tak naprawdę pozwala dbać o te piece, które służą do tego, żeby tą energię i tą glukozę spalać. A po trzecie, pozwala nam zachować odpowiednią kondycję, siłę i być w formie. Także dla szczupłej osoby to najważniejszym elementem jest oczywiście prawidłowy sposób odżywiania, ale drugim co do ważności elementem jest po prostu codzienna, przyjemna, regularna aktywność fizyczna.
Do czego zachęcamy? Dla szczupłej i dla osoby z nadwagą, dla również dla każdej. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Michałowi Broniewiczowi dziękujemy za realizację programu. Ja się z Państwem rozstaję na chwilkę trochę dłuższą i wracam po 11. Zapraszam do strefy komfortu.
Powiedzmy sobie dobrze. Słuchaj i oglądaj radiogdańsk.pl.